handlu.
Sensem jest uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie nadużyć, w tym przypadku osób, które uchylają się od składania informacji o przychodach ze sprzedaży.
Generalnie okazjonalna sprzedaż nie jest w Polsce w ogóle opodatkowana, natomiast pod pewnymi warunkami, które no niestety są mocno ocenne.
Sprzedajesz coś w internecie? Możesz mieć kontrolę. Dzięki unijnym przepisom fiskus otrzymał dostęp do raportów z ponad 80 internetowych platform sprzedażowych. Olga Bobienko zapyta, czy wyprzedaż przedmiotów z domowej szafy może skończyć się karą. Jak odróżnić porządki w garażu od niezarejestrowanego biznesu? A później połączy się z nami Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z domu inwestycyjnego Xelion. Czy nowe przepisy to koniec sprzedawania bez podatku? Kto powinien spodziewać się wezwania do skarbówki? Ksenia Maćczak zapyta o to naszego gościa po 17.30. A po 18.00 czego nauczyła nas afera Pegasusa?
Na rynku jest 6-7 dostawców, więc oferta jest dosyć spora. Problemem jest też to, że nie mamy polskiego narzędzia tej kategorii i musimy je kupować u innych krajów, które mogą też korzystać z tego, żeby dowiadywać się chociażby o tym, kogo polskie służby podsłuchują.
Raz system się nie sprawdził, raz nadużycia były możliwe i nikt nie wprowadził gwarancji, które zapobiegłyby, aby to się nie powtórzyło.
Co wiemy o oprogramowaniu szpiegującym zakupionym przez rząd Zjednoczonej Prawicy? Czy znamy prawdziwą skalę afery i czy mogłaby się dziś powtórzyć? Kacper Badura zajrzał do raportu Fundacji Panoptykon zatytułowanego Demokracja na podsłuchu, a ja po 18.30 porozmawiam z jego współautorką Zuzanną Rżysko. 9,5 minuty po 16.00 jeszcze grupa osób patronujących, bo tam warto się pojawić, aby porozmawiać albo przyglądać się rozmowom właściwie na każdy temat. Facebookowo do 19.00 popołudniowy program zostanie z Państwem. Dry cleaning. It's a horror land. Destruction. Don't give up on being sweet. My cells and your cells need minerals. Try to make a map of the heart. Down your hollow tube. I hope to find a small flat joy with. Kolejny gorący dzień w Sejmie. Komisja Finansów Publicznych rzutem na taśmę kończy pracę nad rynkiem kryptowalut w Polsce, a właściwie nad regulacjami, które mają ten rynek porządkować. Na stole leżą aż 4 projekty ustaw, ale posłowie jako bazę wybrali rządową propozycję. Największe emocje wzbudza w tym kontekście starcie na linii rząd-prezydent reprezentujący kancelarię prezydenta Karola Nawrockiego. Minister Zbigniew Bogucki walczył o pakiet 16 poprawek. Posłowie byli jednak nieujęci, odrzucili niemal wszystkie propozycje, akceptując tylko jedną. Co to oznacza w praktyce dla rynku kryptowalut? Czy warto mówić o odrzuconych poprawkach? Klaudiusz Slezak już razem z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry, jak
się
cieszę.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, ja również się cieszę. Powiem, że zanim opowiem o tym, co działo się na Komisji Finansów, to jeszcze powiem, że nie wiem, czy miałeś okazję przeczytać dzisiejszy artykuł Rzeczpospolitej.
Który?
Cały podsumowujący to, co wiemy o sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, czyli pierwszego prezesa, najpierw był prokurentem, potem prezesa właśnie tej BitBay spółki, która była przed Zonda Krypto. No i tam pojawiają się różne ciekawe nazwiska, takie może mniej znane, no bo o ile o Przemysławie Kralu wszyscy już chyba słyszeliśmy, to ten ostatni prezes Zonda Krypto, który był rezydentem w Monako i ostatecznie prawdopodobnie uciekł do Izraela, bo starał się o obywatelstwo izraelskie i je dostał. Natomiast pojawiają się też nazwiska, które wcześniej pewnie tym osobom, które w tej sprawie, tą sprawą się nie interesowały, może nie są znane. Roman Rzet i Marian W. Co ciekawe, Marian W. To jest jedna z nowości, które przynosi nam Rzeczpospolita właśnie. Marian W. to właściciel tej bazy paliwowej Delta, gdzie Sylwester Suszek zaginął, był widziany ostatni raz niedaleko Czeladzi. To jedna z tych informacji. Druga, że Marian W. bardzo dobrze był znany organom ścigania, był także oskarżony o wiele przestępstw, w tym wyłudzenia VAT-u i innych podatków na bardzo dużą skalę. A mimo to, i to też warte jest wszystko odnotowania, dostaje list żelazny, chociaż prokuratura nie chce, żeby gdziekolwiek wyjeżdżał, to dostaje list żelazny od sądu, więc wyjeżdżać może. No i jeszcze co ciekawe, jak donosi Rzeczpospolita, od 2017 roku spółka Mariana W. korzysta, uwaga, z programu Praca dla Więźniów. I Ministerstwo Sprawiedliwości do dzisiaj wysyła z zakładu karnego w Wojkowicach, no właśnie do spółki Delta Oil Plus, ludzi na myjnię samochodową, na tę samą myjnię samochodową, w której samochód po przyjeździe zostawił, no właśnie tenże Sylwester Suszek, bo potem chcąc się przesiąść do swojego śmigłowca, który tam właśnie w tej bazie paliwowej miał zaparkowany czy postawiony w hangarze. Także to takie ciekawostki i powiązania różne, które się pojawiają, więc myślę, że ta sprawa nabiera coraz większych, różnych wątków. I jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że jest dyskusja, czy przydałaby się tu komisja śledcza w tej sprawie, to coraz więcej wskazuje na to, że tak. Komisja śledcza by się w tej sprawie chyba przydała. A wracając do tego, o co mnie zapytałeś na samym początku, czyli tego, co działo się na Komisji Finansów, to drugie czytanie, czyli posłowie wczoraj przedstawiali projekty. Wszystkie 4 projekty, które są w Sejmie, chociaż jest też 5, przypominam, Prawa i Sprawiedliwości, ale o nim za chwilę, zostały przedstawione, no i Komisja Finansów miała się tymi projektami zająć. Zawsze jest tak, i to standardowa procedura, że wybiera się jeden projekt, tak zwany wiodący, nad którym się pracuje. Tu nie było żadnego zaskoczenia, przecież Michale, to przewidywaliśmy, że projekt rządowy zostanie wybrany jako wiodący, no bo przecież koalicja także w Komisji Finansów ma większość i może takie propozycje przegłosowywać. Tak też się stało. Rządowy projekt wybrany jako wiodący, omówiony dość sprawnie. Dzisiaj to komisja merytorycznie, trzeba to też przyznać, bez jakichś płomiennych przemówień. Wszystko to, co miało być płomienne, polityczne, to dzisiaj na komisji raczej zostało odłożone na bok. Na komisji był też przedstawiciel prezydenta, czyli Zbigniew Bogucki, szef jego kancelarii. On złożył 15 poprawek do tej ustawy. 15 poprawek, które miały sprawić, że ta ustawa będzie do przyjęcia dla prezydenta Karola Nawrockiego. No tyle, że z tych 15 poprawek złożonych przez kancelarię prezydenta została wzięta pod uwagę i przegłosowana i przyjęta tylko jedna poprawka. Trochę mało, mówił po tym wszystkim Zbigniew Bogucki.
Chyba są dużo większe szanse niż w dwóch poprzednich podejściach. Trudno powiedzieć, mamy przed sobą jeszcze drugie czytanie. W tej chwili na posiedzeniu komisji została na przykład przyjęta jedna z poprawek, która została zaproponowana. No tak, ale jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy trzeci raz podchodzimy, więc stanowiska zostały tak mocno ugruntowane. Wersja rządowa tym się różni od poprzednich, że kary zostały zaostrzone. W wersji tak, to wszystkie nieprawidłowości. W wersji prezydenckiej mamy obniżkę. Jeden z naszych zarzutów od samego początku był taki, że chce się stworzyć oto taki świat, w którym kradzież roweru, złotówek, dolarów jest bardziej karana niż analogiczna kradzież kryptowalut. Więc tak być nie może, to powinny być równoważne rzeczy.
Halo, halo, redaktorze. Proszę mówić. Zielone światło wyświetliło się nad głową redaktora. U mnie czerwone, bo czerwone oznacza mikrofon włączony, ale u redaktora zupełnie inne. A tymczasem Klaudiusz postanowił, pewnie wbrew własnej woli, jak go znam, zniknąć z radiowego eteru, do którego być może za chwilę powrócę. Jesteś. Zaskoczyłeś nas swoją nieobecnością, ale z uwagi na to, że jesteś, oddaję ci głos.
Dobrze. To był Jarosław Urbaniak z Komisji Finansów, właśnie, który został sprawozdawcą tejże ustawy, no bo tak to też zazwyczaj w tym procesie legislacyjnym jest, że komisja już się nad jakąś ustawą pochyli, to potem jest sprawozdawca, który ma wejść i powiedzieć, co komisja w tej sprawie ustaliła. No właśnie, jedna poprawka to jest poprawka, która wprowadza konieczność raportowania trochę w stylu brytyjskim tego, jak dane przepisy weszły w życie i coś, co z nich wynika po jakimś okresie. Tutaj okres 2 lat przyjęto, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała taki raport stworzyć, czy te przepisy coś zmieniły, nie zmieniły, jak to wygląda po ich wdrożeniu. Wspominałem o tym, że Kancelaria Prezydenta niezbyt jest zadowolona z tego, że tylko jedna z 15 poprawek. No i pytanie oczywiście, czy w takim razie przy tym trzecim podejściu uda się prezydentowi tę ustawę podpisać. No, uda to może złe słowo. Czy prezydent będzie chciał podpisać ustawę, skoro jego poprawki nie zostały właściwie wzięte pod uwagę. Na razie Zbigniew Bogucki w tej sprawie nic mówić nie chciał, jaka będzie decyzja prezydenta, ale przyznaję, że właśnie te 1 na 15 to trochę mało.
No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
A jeszcze może się coś
zmieni? Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No, jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
A jeszcze byłoby tak, jak jest teraz?
Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Ja wierzę w to, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby pracować nad tą ustawą. Zresztą były też zgłaszane poprawki przez pana posła Gomołę z Polski 2050. Moim zdaniem dobre poprawki. No i one też niestety zostały odrzucone.
Na kwotę dla pana to trochę za mało? Akceptacji?
No, myślę, że jeżeli z 15 jedna, to trochę za mało.
No właśnie, a propos posła Gomoły, to faktycznie projekt Polski 2050, na który z niejakim uznaniem patrzyła kancelaria i cały czas patrzy prezydenta, też no, nie zyskał akceptacji większości sejmowej, mimo że, przypominam, Polska 2050 cały czas, a może jeszcze, w koalicji rządzącej jest. No więc skoro ich projekt przepadł, to jak się zachowają? Będą głosowali za rządowym, oczywiście, bo za rządowym projektem głosować trzeba. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że tak się właśnie stanie. Natomiast, no, może do 3 razy sztuka, mówi poseł Gomoła i zobaczymy, co będzie dalej.
Na pewno będziemy w piątek głosowali za projektem rządowym, nawet w takiej wersji, jakiej on jest. Tak jak podkreślamy to jasno i wyraźnie, takie przepisy są lepsze niż jakiekolwiek inne. Zresztą w ogóle którakolwiek z tych 4 ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy, natomiast mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy. Już nie do końca wiemy, jak namówić naszych partnerów do tego, żeby przestali karać za błędy prezydenta Nawrockiego, a wreszcie, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co dla ludzi, co dla rynku i jak się skupić na rozwoju, a nie na tym, żeby politycznie się podgryzać po kostkach.
Myślę, czy którakolwiek z pana poprawek w ogóle przeszła, czy nie?
Nie, żadna z tych poprawek nie przeszła, co też mnie dziwi, bo poprzednio dwie z tych trzech poprawek przeszły przez komisję. Zresztą są osoby też w tej komisji, które głosowały za tymi poprawkami, a teraz głosowały przeciwko tym poprawkom, mimo że są identyczne jak jeszcze 4 miesiące temu do tego samego projektu.
Więc one dotyczyły?
One dotyczyły usunięcia tych przepisów nadregulacyjnych o kantorach internetowych oraz drugi przepis o obniżce do poziomu 0,1% pułapu maksymalnego dla opłat za emisję opłat za nadzór nad emisją tokenów.
No i teraz popuśćmy odrobinę wodze fantazji, a właściwie spróbujmy przewidzieć przyszłość, Michale, co chyba nie będzie takie trudne. No jeżeli prezydent do tej pory wetował dwie ustawy. Oczywiście podniósł się szum medialny, ale wydaje się, że prezydent na ten szum medialny nie jest jakoś bardzo czuły i na krytykę z różnych środowisk i dostanie na biurko ustawę, która przewiduje tylko jedną poprawkę z 15, o których powiedział, że są ważne dla niego. To jak myślisz, podpisze czy nie podpisze takiej ustawy?
Chciałbym powiedzieć, że presja jest, zresztą chyba mówiłem to ostatnio w rozmowie z tobą, presja jest nieco większa niż ostatnio, niż wcześniej, na to, aby jakieś regulacje były wprowadzone, ale w tej sytuacji śmiem twierdzić, że masz rację, nie podpiszę.
No też tak przypuszczam. No i pytanie, co się wtedy stanie? Wiem, jaki jest scenariusz tutaj w Sejmie. I nie będzie to wcale ustawa Polski 2050. Mhm. Będzie to ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Czyli nie ta liberalizująca rynek,
nie,
pod którą i za którą
tylko
podpisywał
ta,
się,
która zaskakująco dotarła do Sejmu i właściwie jest jednym wielkim zakazem jazdy.
Tak, zakazuje prowadzenia działalności, jeżeli chodzi o kryptoaktywa w Polsce. Do 10 lat więzienia nawet za to miałoby grozić. No i marszałek Czarzasty zapowiedział, że wtedy rozpoczną się prace nad właśnie tym projektem. Czyli nie uregulowaniem tego rynku, tylko nad zamknięciem tego rynku, jeżeli chodzi o Polskę. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie, co w takim razie z taką ustawą zrobi prezydent, skoro do tej pory opowiadał się za liberalizacją tego rynku, no ale dostanie na biurko, załóżmy, że trochę rząd poszedłby w tę stronę. Nie wiem, czy to zrobi, ale popuszczamy trochę wodze fantazji. Załóżmy, że rząd i większość rządząca poszliby w stronę, no dobra, no to skoro nie da się inaczej, to zakazujemy, idąc tropem projektu pisowskiego.
I co wtedy?
Co z takim projektem robi prezydent? Dzisiaj był tutaj Zbigniew Kuźmiuk w Sejmie. To jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, który w sprawach tych finansowych właśnie się bardzo często wypowiada. No wczoraj miał oczywiście płomienne wystąpienie na sali plenarnej, no właśnie mówiące o konieczności liberalizacji, ale jednocześnie także o potrzebie zamknięcia. To wszystko tam było naraz. A dzisiaj już Zbigniew Kuźmiuk nie bardzo chciał z dziennikarzami rozmawiać. Uciekał przed nami jak tylko można było. No więc dzisiaj rządzący trochę zacierają już ręce, tak z politycznego punktu
Chcesz
widzenia.
Chcesz powiedzieć,
oczywiście,
że to pułapka zastawiona na pana prezydenta?
Ty to powiedziałeś, ale jako
no, tak
znany
wygląda.
Jako znany pisolog to powiedziałeś, więc
domorosły, samozwańczy, amatorski.
Komentarz jeszcze posła Treli do tego wszystkiego. Z lewicy oczywiście.
Ja myślę, że minister Bogucki to teraz się zastanawia, jak prezydent będzie się odnosił do projektu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest w ogóle pójście na ścianę. Najpierw była przeregulowana ustawa, a teraz ma nie być w ogóle kryptoaktywów i obrotu kryptoaktywami w naszym kraju. To jest dopiero skrajnie głupota, ale ja mam wrażenie, że prezydent przegląda pomału na oczy i widzi, co jego weto może spowodować. Coraz więcej osób zgłasza się jako pokrzywdzeni, którzy potracili setki tysięcy złotych, a ta ustawa przecież ma chronić pieniądze obywateli, a nie utrudniać im życie i funkcjonowanie.
No więc być może rządzący liczą na to, że dojdzie do takiego momentu, w którym prezydent zawetuje ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. To by dopiero było. Dodajmy, że oczywiście klienci, którzy czekają na regulację tego rynku, no są trochę zakładnikami tego wszystkiego, bo w połowie roku bez żadnych przepisów zdaje się, że chyba wchodzi to rozporządzenie MiCA, a to będzie oznaczało, że w Polsce faktycznie będzie ten biznes bardzo trudno prowadzić. Mówię o kryptoaktywach. Jeżeli w ogóle ktoś jeszcze chce go prowadzić, bo zdaje się, że wielu inwestorów z Polski po prostu pouciekało w związku z tym wszystkim, co w ostatnich tygodniach, miesiącach w Polsce się dzieje, jeżeli o te kryptoaktywa chodzi. No więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o Zonda Krypto i tą najbardziej znaną giełdę kryptowalut, no to sprzed kilku dni informacja jest o 1500 poszkodowanych, którzy zgłosili się do prokuratury. Dobrze odmieniłem? 1500 poszkodowanych, chyba tak. Do prokuratury. No i tak, straty liczone są w setkach milionów złotych. 300 mówiło się, szacowało się, tak, że to może być kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych. Tak, a na razie 1500 się zgłosiło.
Zgadza się. I 350 albo 360 milionów tych pieniędzy, tych kwot, tych strat, o których wiemy przynajmniej. No chyba, że coś się zmieniło, a wiemy, że Klaudiusz jest cały czas bardziej na bieżąco niż nie jeden z nas. Na pewno bardziej niż ja, dlatego jeśli czegoś się nowego dowiemy, to oczywiście o wszystkim Państwu opowiemy. Jeśli ktoś jeszcze kiedyś powie, że polityka jest nudna, to przywołam przykład różnych propozycji dotyczących regulacji kryptowalut, rynku kryptowalut w naszym kraju. Od liberalnego uwolnienia po całkowity zakaz, i to właściwie z jednej strony części politycznej różne podobne, a jakże różne i inne propozycje. Proszę bardzo, trzeba się uważnie tylko wsłuchiwać w to, co mówią politycy. Dziś, bo jutro mogą powiedzieć coś zupełnie innego. Klaudiuszu, bardzo dziękuję. Poszukiwacze politycznego złota, 188, chciałem powiedzieć odcinek, ale to 188 spotkanie z Katarzyną Kasią i Klaudiuszem Slezakiem, dostępne już także w strefie podcastowej wśród podcastów Ekstra. Między innymi koleżeństwo, redaktorstwo i redoktorstwo opowiada o nowych korespondentach polskich mediów za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych. Zatem, jak się Państwo domyślają, o karierze byłego ministra sprawiedliwości mówimy w podcaście. Właściwie Klaudiusz mówi z panią redaktor. Zatem w wolnej chwili mogą Państwo posłuchać. Tylko proszę nie przerywać słuchania popołudniowego programu. Wczoraj zastanawialiśmy się już tak po Twoim antenowym wejściu, po spotkaniu z Tobą, czym mógłby się dokładnie zajmować pan minister, były minister w telewizji, w której teraz pracuje w Stanach Zjednoczonych, o czym mógłby opowiadać. Różne ciekawe propozycje się pojawiały, muszę przyznać. Może ktoś dzisiaj jeszcze coś ciekawego zechce do tego dopowiedzieć, zainspirowany podcastem, kto wie. A tymczasem dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Proszę się trzymać i proszę na siebie uważać. I proszę mi tu nie zanikać na antenie więcej.
To nie było zamierzone działanie.
Ja już o tym mówiłem, że to na pewno wbrew Twojej woli, ale jednak doszło do...
Inni szatani byli tu czynni.
Zaniku. Proszę szatanom powiedzieć, żeby byli czynni w innych godzinach. 16:31 na zegarze, czyli za chwilę prognoza pogody pojawi się, gdyż nie ma innego wyjścia. Pani Hania już przysłała mi swój raport meteo, trochę deszczowy. Czekam na kolejne.
Échale candela. échale, échale canela, échale, échale canela, échale, échale canela, échale, échale canela, échale, 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 échale canela.
Tutaj przemknęło z jakiej roli będzie nowy dziennikarz, pan Ziobro. Ja tutaj stawiam na pogodynkę, na pogodyna właściwie. Szczupły, ładnie uczesany na boczek, dobrze ubrany, glok za paskiem, tak lekko schowany, nie? Myślę, że Tubilewicz i Kret mają się czego bać, konkurencja nie śpi.
Myśli pan, że ja jestem zagrożony? Nie, ale ja jestem tu, a pan redaktor, minister tam. A chociaż mógłby rzeczywiście. Czy chce pan, czy chce pan powiedzieć, że każdy, kto przygotowuje raporty pogodowe, powinien mieć gloka za paskiem? A, coś trzeba będzie w tej kwestii przedsięwziąć.
Pogoda.
Człowiek tyle lat pracuje w mediach tak zwanych, a się nie zna. A może się po prostu standardy pozmieniały. Dziś mamy niewielkie zachmurzenie, najwięcej chmur nad zachodnią, północną i północno-wschodnią częścią kraju i tam pojawiły się przelotne opady. Deszcz kropi także w centrum Polski. Pani Hania w tej sprawie. Okazuje się, że państwa apetyty na deszcz są nie do zaspokojenia. W Katowicach świeci słońce, pisze pani Hania, ale wcześniej porządnie popadało. Przy okazji załączyła zdjęcie swojego ogródka. Jak napisała, to jest miejsce, w którym składowany jest kompost. Pieszczotliwie przez panią Hanię nazywane jest to miejsce zbiornikiem retencyjnym. I dalej słuchaczka pisze, jak widać zbiornik retencyjny wylał i to jest cudowne, ale oby jeszcze popadało, bo ciągle mało. Rymuje pani Hania. No to w takim razie będę czekał na informacje o deszczu w Katowicach i oczywiście nie tylko tam. Na termometrach w tej chwili od 7 stopni Celsjusza w Świnoujściu do prawie 15 stopni w Raciborzu, a nocą najmniej chmur na wschodzie kraju, na zachodzie oraz w centrum i na północy przelotny opad deszczu. Późnym wieczorem burze mogą się pojawić w północno-zachodniej, zachodniej i częściowo centralnej Polsce, ale burzom, jak informują synoptycy, nie będą towarzyszyły żadne gwałtowne zjawiska pogodowe. Temperatura od minus 1 stopnia, a przy gruncie to nawet minus 3, w Karpatach do plus 7 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu powieje w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. 224, 280, 280, popołudnie małpanowyświat.online. Nasza skrzynka pomieści wszelkie załączniki pogodowe i nie tylko, bardzo proszę, a w grupie facebookowej rozmawiamy i reagujemy.